w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. I o przedstawienie projektu uchwały proszę panią konserwator zabytków, panią Joannę Bielawską-Pałczyńską. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Proponuję Państwu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Tylko przypomnę, że na ten cel zarezerwowano w budżecie miasta na 2014 rok 500 tysięcy złotych. Po weryfikacji formalnej wniosków i ich wnikliwej analizie merytoryczno-konserwatorskiej proponuje się udzielić dotacji następującym obiektom zabytkowym. Dotacje w wysokości 103 tysiące złotych na dofinansowanie konserwacji elewacji północnej południowego skrzydła krużganków klasztoru podominikańskiego przy ulicy Szewskiej 18. Dotacje w wysokości 15 tysięcy złotych na dofinansowanie konserwacji drewnianej XIX-wiecznej płaskorzeźby Uzdrowienie z Kafarnaum z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przy ulicy Długiej 1. Dotacje w wysokości 14 tysięcy złotych na dofinansowanie konserwacji barokowej polichromii w kaplicy świętej Barbary w kościele pod wezwaniem świętej Małgorzaty Pannej Męczenniczki przy rynku Śródeckim. Dotacje w wysokości 10 tysięcy złotych na dofinansowanie konserwacji ikonostasu w cerkwi prawosławnej przy ulicy Marcelińskiej 20. Kwotę w wysokości 40 tysięcy złotych na dofinansowanie kontynuacji prac przy konserwacji zabytkowych pochodzących z 1927 roku organów w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. 45 tysięcy złotych na dofinansowanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej w części zachodniej zabytkowej kamienicy przy ulicy Stawnej 10. Kwotę w wysokości 65 tysięcy złotych na dofinansowanie remontu konserwatorskiego elewacji secesyjnej willi przy ulicy Limanowskiego 15A. Dotacje w wysokości 41 tysięcy złotych na dofinansowanie prac związanych z konserwacją elewacji frontowej zabytkowej kamieniczki przy Starym Rynku 41. Kwoty w wysokości 40 tysięcy złotych na dofinansowanie remontu części dachu probostwa przy ulicy Klasztornej 11. Kwotę w wysokości 40 tysięcy złotych na dofinansowanie remontu konserwatorskiego dachu zabytkowej kamienicy przy ulicy Świętosławskiej 9. Kwotę w wysokości 24 tysięcy na dofinansowanie remontu konserwatorskiego części dachu zabytkowego budynku PTPN-u przy ulicy Mielżyńskiego 27. Kwotę w wysokości 20 tysięcy złotych na dofinansowanie prac związanych z remontem konserwatorskim sygnaturki na dachu budynku poszpitalnego przy ulicy Łąkowej 1/2. Kwotę w wysokości 43 tysięcy złotych na dofinansowanie konserwacji secesyjnych witraży na klatkach schodowych w zabytkowej kamienicy przy ulicy Krasińskiego 1 i 3A. Tryb postępowania, udzielenia dotacji, sposób rozliczenia oraz ich kontroli określa uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Przedmiotowa uchwała daje możliwość zapewnienia właściwej i skutecznej ochrony lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego Poznania. Tak więc proszę Wysoką Radę o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu głosowała 5 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące i również wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Od razu przedstawię poprawkę złożoną przez nasz klub. Może w pierwszej kolejności przedstawię poprawkę, potem w kilku słowach ją uzasadnię. Otóż Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował trzy zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy wykreślenia z podmiotu, w którym przyznaje się dotację, podmiotu wskazanego w punkcie trzecim paragrafu pierwszego, a więc Archidiecezji Poznańskiej dotacji w wysokości 14 tysięcy złotych, podmiotu wskazanego pod numerem porządkowym 5 parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych przy ulicy Grobla, dotacja w wysokości 40 tysięcy złotych i wykreślenia parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ulica Klasztorna 11, także w wysokości 40 tysięcy złotych. Kilka słów, szanowni państwo, uzasadnienia. W tym projekcie uchwały, która przyznaje dotacje podmiotom i świeckim, i na zabytki sakralne, znajduje się 6 podmiotów związanych z Kościołem katolickim. 3 podmioty, które proponujemy wykreślić, są bezpośrednio albo są wprost kurią arcybiskupią, albo są podmiotami bezpośrednio związanymi, finansowanymi ze środków kurii arcybiskupiej. Dlaczego to podkreślam? Nie zdecydowaliśmy się, tak żeby, broń Boże, nie nadinterpretować naszych intencji i naszych działań, nie zdecydowaliśmy się zaproponować państwu zmiany w zakresie odebrania dotacji na inne obiekty sakralne, w tym obiekty sakralne prowadzone przez zgromadzenia, przez zakony związane z Kościołem katolickim, a tylko i wyłącznie te, które są związane z kurią arcybiskupią. Szanowni państwo, troszkę czuję się zażenowany koniecznością przypominania tych faktów i zażenowany postępowaniem hierarchów kościelnych, którzy no, mimo tego, że w sposób tak zacięty, zdecydowany walczyli o każdą złotówkę z miastem i ze skarbem państwa, zdecydowali się schylić po kolejne złotówki i zechcieli wyciągnąć z budżetu miasta kolejne środki. Otóż ja tylko państwu przypomnę, że za budynek 8 LO miasto Poznań jest zobowiązane zapłacić, po części już zapłaciło, 4,5 miliona złotych tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie. Między innymi w budżecie, o ile dobrze pamiętam, w tym roku, na rok 2014 mamy wpisane 2 miliony złotych. Za wynajem budynku 8 LO płacimy 630 tysięcy złotych, a kolejne środki jesteśmy zmuszeni wystosować na remont budynku dla przystosowania go do potrzeb 8 LO, tylko dlatego, że kuria nie zgodziła się podczas negocjacji, nad czym zresztą ubolewał pan prezydent Grobelny, na dalsze trwanie 8 LO w budynku przy ulicy Głogowskiej. Tego nie dosyć, bo około 5 milionów złotych kuria dochodzi i zdaje się, że już prawomocnie ta sprawa się skończyła tytułem odszkodowania za grunty od Skarbu Państwa, za grunty właśnie zlokalizowane przy ulicy Głogowskiej. Kolejna sprawa szkoły baletowej. Przypomnę państwu, że kuria tutaj walczyła o 5-milionowe odszkodowanie i zdaje się, że ta sprawa także skończyła się już prawomocnie. 5-milionowe odszkodowanie za bezumowne korzystanie z budynków. Przypomnę, że propozycja kurii czynszu za szkołę baletową jest na poziomie 1 miliona złotych. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z bezceremonialną walką o pieniądz. Ksiądz ekonom reprezentujący kurię, uzasadniając to stanowisko kurii, wskazywał, że przecież oni potrzebują pieniądze na działalność charytatywną, ale co najważniejsze, na działalność związaną z konserwacją zabytków. Zacytuję księdza ekonoma Nowaka, który do mediów wypowiadał się, że są zobowiązani remontować te nieruchomości, które wcześniej zostały im zabrane lub ukradzione. Jak rozumiem, tutaj Skarb Państwa i miasto Poznań występował w roli takiego złodziejaszka. W związku z tym, szanowni państwo, no, zażenowane tą sytuacją uznaliśmy, zażenowani tą sytuacją uznaliśmy, że przyznanie w takiej sytuacji, w takiej atmosferze dodatkowych środków na renowację zabytków jest absolutnie nieuzasadnione. Z racji tego, że w budżecie jest zabezpieczonych 500 tysięcy złotych na prace konserwatorskie, konsekwencją niejako odebrania tym podmiotom dotacji w łącznej wysokości 94 tysięcy złotych jest no, pozostanie puli wolnych środków, stąd trzecia propozycja poprawki, aby tą kwotę w sposób proporcjonalny rozdzielić między pozostałych 10 podmiotów, tak świeckich, jak i nie tyle podmiotów świeckich, co na budynki mające charakter świecki i sakralny, a więc każdy z tych podmiotów otrzymałby po 9400 zł. Serdecznie Państwa namawiam do poparcia tej poprawki. Mam wrażenie, że no, będąc uczciwym wobec siebie i wobec miasta, o którego finansach decydujemy, taka decyzja powinna być dla każdego z nas oczywista. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz. W imieniu klubu czy w imieniu własnym?
To jest wypowiedź w imieniu własnym.
Dziękuję. Już mamy debatę indywidualną.
Muszę powiedzieć, że z kolei ja jestem zażenowany bardzo słabą wiedzą historyczną pana radnego albo bardzo dużym poziomem cynizmu pana radnego. Bo państwo polskie, a dokładnie rządzony przez PZPR, komunistyczny twór zwany Polską Rzeczpospolitą Ludową, nie był małym złodziejaszkiem, był wielkim złodziejem i mordercą. Wymordował kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym największych patriotów. Okradł w majestacie prawa ówczesnego, komunistycznego, setki tysięcy ludzi. Okradł także zgromadzenia zakonne, parafie, kurie, zarówno naszą, jak i wszystkie strukturalne jednostki Kościoła katolickiego. Oczywiście okradł także w mniejszym stopniu, bo były to mniejsze gminy wyznaniowe, także inne kościoły innych wyznań. Tego, co komunistyczne państwo ukradło, zasadniczo nie zwróciło. Nie zwróciło ani ziemianom, ani właścicielom drobnego czy większego przemysłu, ani aptekarzom, ani właścicielom młynów, ani właścicielom większych gospodarstw rolnych, zwłaszcza w Wielkopolsce czy na Pomorzu, bo tu były gospodarstwa powyżej 100 hektarów, także gospodarstwa chłopskie. Oczywiście nie zwróciło też państwo tego, co ukradło Kościołowi. Wyliczenia przygotowane przez komisje, które się tym zajmowały, pokazywały, że zwrotowi uległa drobna część tych nieruchomości, które Kościół przed 45 rokiem posiadał. Także ówczesne państwo, co prawda ukradzione nam przez komunistów, nie było złodziejaszkiem, ale wielkim złodziejem. Złodziejem, przestępcą, mordercą. W tej chwili wytykanie Kościołowi, że domaga się zwrotu tego, co zostało Kościołowi ukradzione. Nieważne, że 50 czy 60 lat temu, bo to by znaczyło, że wystarczy tylko przetrzymać ukradzione mienie przez odpowiednią ilość czasu i można już stać się jego rzetelnym i w dobrej wierze posiadaczem, a tak nie jest. Wytykanie Kościołowi, że domaga się zwrotu tego, co zostało mu ukradzione, co zostało zresztą przyznane wyrokami sądowymi, to jest właśnie wysoce nie na miejscu i to właśnie budzi zażenowanie. Albo więc pan radny tego nie wie, co źle świadczy o jego stanie wiedzy, albo wie i cynicznie wykorzystuje to, nie wiem, być może elektorat pana radnego akurat w stosunku do Kościoła jest nastawiony dość krytycznie. Trudno mi powiedzieć, trudno mi w ogóle wytłumaczyć to działanie. Oczywiście, że może miasto nie przyznać dofinansowania do zabytków sakralnych. Może, ale przez wiele lat uznawaliśmy, że niezależnie od tego, kto jest właścicielem obiektu zabytkowego, czy jest to Skarb Państwa, czy jest to samorząd miejski, czy jest to właściciel prywatny fizyczny, czy stowarzyszenie, czy jeszcze gmina wyznaniowa, to my, traktując zabytki jako dobro wspólne, dofinansowujemy wszystkie te kategorie własności. Dlatego bardzo bym prosił, żeby nie namawiać nas do działań, które moim zdaniem są zupełnie niezasadne. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Aleksandrowicz powiedział właściwie w większości to, co ja bym chętnie też powiedziała, tylko chciałam dodać, że właśnie zabytki sakralne to jest właśnie nasze dziedzictwo kulturowe, o które powinniśmy dbać. Myślę, że to jest nasz obowiązek. Gdyby nie dbali o dziedzictwo kulturowe sakralne na Zachodzie, w Rzymie, nie wiem, w Barcelonie i w innych miastach świata, to byśmy dzisiaj nie podziwiali tych pięknych zabytków, które dzisiaj mamy. Dlatego my powinniśmy to szanować bez względu na to, kto jest właścicielem. Zabytek to jest zabytek. Co my chcemy następnym pokoleniom zostawić? A moje pytanie do pani konserwator jest następujące. Czy były jakieś inne wnioski, które zgłosiły się na dofinansowanie, a nie uzyskały takiego dofinansowania? Dziękuję.
Dziękuję.
Tak,
mam. Proszę bardzo.
Łącznie złożonych zostało 20 wniosków, przy czym 7 no, nie uzyskało tutaj rekomendacji do uzyskania dotacji. Między innymi jest to remont elewacji budynku gimnazjum sióstr Urszulanek, konserwacja polichromii w zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku wewnątrz, odtworzenie balkonów i balustrad kamienicy przy ulicy Roosevelta 3, remont elewacji południowej kościoła ojców Bernardynów, konserwacja dwóch płyt nagrobnych w katedrze poznańskiej, konserwacja drewnianego wystroju wnętrza gabinetu w willi przy Alei Niepodległości 37, remont elewacji i zabezpieczenie przeciwwilgociowe kamienicy ulicy, za ulicą Groblą 5. Łącznie wnioski były na kwotę niespełna 1 800 000.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Mam nadzieję, że to źle nie zabrzmi, ale na potrzeby tej dyskusji chciałbym na chwilę zdesakralizować miejsca, o których tutaj toczy się dyskusja. I powiem w ten sposób, potraktowałbym te rzeczy, które będą się działy w kościołach, te remonty, jako inwestycje w turystę, który przyjeżdża do Poznania i Poznań ogląda. Oddzielmy to naprawdę od religii z jednej i z drugiej strony, bo mi ani takie religijne podejście do tego tematu, ani antyreligijne się nie podoba w tym miejscu. Dlatego, że te ostatnio gościliśmy podczas święta ulicy Żydowskiej gości z Izraela, z naszego miasta partnerskiego Ranana i wziąłem ich na spacer, wprowadzając do fary poznańskiej. Oni nie traktowali tego jako miejsca sakralnego, religijnego, ale jako dużą atrakcję turystyczną i jednocześnie atrakcję związaną z oglądaniem sztuki. Bez względu na to, czy to jest sztuka sakralna, czy niesakralna. I ja w tych propozycjach, które tutaj są, nie widzę żadnego punktu, który by wiązał się bezpośrednio ze wsparciem dla Kościoła. Będę pierwszy, który będzie protestował, jeżeli miejsca, do których będziemy dawali pieniądze, zostaną zamknięte i obiletowane. Jeżeli okaże się, że będziemy mieli dawać pieniądze na kościół, gdzie jest ktoś, jak w niektórych krajach to bywa, przy kasie i zbiera od ludzi pieniądze za to, że oglądają dzieła sztuki, które są, to będę pierwszy, żeby powiedzieć stop, nie dajemy tam pieniędzy. Ale w momencie, kiedy te miejsca służą zarówno mieszkańcom Poznania, jak i turystom, którzy tu przyjeżdżają, są naprawdę dużą atrakcją, uważam, że te pieniądze nie należy łączyć z naszym pozytywnym bądź negatywnym stosunkiem do kurii, bo sam mam wiele zastrzeżeń co do polityki finansowej kurii i stosunków finansowych między miastem Poznań a kurią. Uważam, że tutaj jest wiele działań nie fair ze strony kurii, jeżeli chodzi chociażby o sprawy związane ze szkołami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Dwa słowa ad vocem. W pierwszej kolejności może odniosę się do wypowiedzi pana radnego Sternalskiego. Otóż Marku, ja specjalnie rozpocząłem swoją wypowiedź podkreślając, że oddzielam te dwie sprawy, tak? Ja nie patrzę, jakiego rodzaju to jest zabytek i broń Boże, jakimś swoim światopoglądem w tym zakresie się nie kieruję. Gdybym się kierował, to powinienbym być konsekwentny i również proponować obniżenie czy odebranie dotacji innym organizacjom, czy zgromadzeniom, czy zakonom, które również z Kościołem katolickim są związane, czego nie proponowałem. Powiedziałem w tym uzasadnieniu, wydaje mi się, w sposób czytelny, że chodzi mi wprost o pewien sygnał skierowany do społeczeństwa, w którym chciałbym pokazać, że jeżeli ktoś zachowuje się nie fair w stosunku do miasta, to nie może liczyć na amnezję i nie może liczyć na pobłażanie w takim zachowaniu. No nie wiem, tak z tej perspektywy, o której mówiłeś, ja ją rozumiem, ale że chodzi nam o remont zabytków, które będą później pokazywane chociażby turystom. Nie wiem w tym kontekście, jaki sens ma dokładanie 40 tysięcy złotych na dofinansowanie remontu części dachu probostwa przy ulicy Klasztornej, probostwa, które rocznie zamierza wyciągać ze szkoły baletowej 1 000 000 złotych. No, mam tutaj po prostu poważne wątpliwości, a odpowiadając panu radnemu Aleksandrowiczowi, jest to trochę, panie radny, nieuczciwy, tak? Czyli zrównywanie mojego głosu i wciskanie mnie w buty osób, jak to pan ujął, morderców z poprzedniego systemu. Ja bronię sytuacji finansowej miasta Poznania, jestem radny miasta Poznania i dbam o sytuację majątkową miasta Poznania. Przyzna pan, że wypłata 4,5-milionowego odszkodowania za bezumowne korzystanie, tak? Bezumowne korzystanie. No nie jest sytuacją dla budżetu miasta Poznania ciekawą. Domaganie się zapłaty czynszu na poziomie 630 tysięcy złotych czynszu rocznego za 8 liceum też nie jest sytuacją, którą moglibyśmy nazwać, no, która by się wpisywała w przyjazne kontakty między instytucjami kościelnymi czy jakimikolwiek innymi, a miastem. Przypomnę, że w tym samym czasie miasto Poznań wystawia faktury za najem budynku przy ulicy Kanclerskiej, no, 4-5-krotnie niższe. Ja proszę tutaj o symetryczne zachowanie. Tylko i wyłącznie odzieram ten głos z jakichkolwiek haseł światopoglądowych. Jak państwo zauważyliście, nie będę w tym momencie toczył tego typu dyskusji, nie będę przywoływał tego, czym się zajmowała komisja majątkowa, co zwrócono już Kościołowi czy nie, bo to nie jest tematem tej dyskusji.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Chciałam dodać do tego, że w tym wniosku chodzi o sytuację, której przykłady przywołaliśmy. O 8 liceum przed chwilą już szczegółowo przypomniał jeszcze raz pan przewodniczący Lewandowski. Natomiast chciałam w odniesieniu do ulicy Klasztornej przypomnieć sprawę szkoły baletowej mieszczącej się w budynku, który nie należy do miasta i szkoła nie jest prowadzona przez miasto, ale jest to problem, który jest bardzo bolesny dla bardzo wielu mieszkańców tego miasta. Był także kilkakrotnie omawiany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, co najmniej kilkakrotnie na posiedzeniach chociażby Komisji Kultury i Nauki. Był nawet taki pomysł onegdaj, ażeby tę szkołę przejąć, żeby jakoś jej pomóc. Jest tam szkoła baletowa, jest tam teatr tańca, który jest jedną z chlub miasta Poznania. Teatr, który nie ma swojej siedziby, mieści się w tym budynku. I podobnie jak 8 LO, jak budynek 8 LO, ten budynek został odbudowany po wojnie ze środków publicznych. Co byście, ktokolwiek mówił na temat państwa, były to środki publiczne i budynek był utrzymywany ze środków publicznych i jest nadal. I w tym kontekście, w kontekście zamierzeń kurii zmierzających do odebrania tego budynku szkole, do odebrania tego budynku teatrowi, wobec wygórowanych roszczeń stawianych Ministerstwu Dziedzictwa i Kultury w tym wypadku, finansowanie z tego skandalicznie niskiego budżetu na dotacje dla ratowania zabytków w wysokości 500 tysięcy w całym budżecie tegorocznym. Jest tylko 500 tysięcy, przypominam Państwu, którzy nie zasiadacie w Komisji Kultury, więc może tego nie pamiętacie, że na cały rok, na wszystkie zabytki sakralne i niesakralne jest 500 tysięcy, a w zestawieniu 600 tysięcy płacimy tylko za czynsz w 8 LO. I w tym kontekście dawaniu z tego mizernego budżetu 500 tysięcy stronie, która zamierza pozyskać z budżetu publicznego kwotę tysiąckrotnie większą z tytułu, jak to się jest nazywane, bezumownego korzystania z budynku przez szkołę baletową czy przez 8 LO, no jest niewłaściwe, niezależnie od tego, czy jest to kościół katolicki, czy jest to inny kościół, czy ktokolwiek. Bo, jeżeli pani radna Dudziak mówi o tym, że należy dbać o dziedzictwo kulturowe, to ja się z tym głęboko zgadzam. Należy dbać o dziedzictwo kulturowe. Tylko wydaje się, że kuria posiada środki, chociażby pozyskane z budżetu publicznego za to bezumowne korzystanie, żeby dbać o to dziedzictwo sakralne w jej posiadaniu. Natomiast gdzie zabytki świeckie? Jeżeli już tak rozgraniczamy, gdzie środki na ratowanie kamienic będących naszym dziedzictwem, secesyjnych kamienic, choćby na Jeżycach czy na Łazarzu? Nie ma i miejskich, i niemiejskich. Skoro jest to dziedzictwo kulturowe, gdzie są środki w budżecie? Nie ma środków w budżecie. Nie ma środków w budżecie na to. Zatem apeluję do Państwa, żebyśmy poparli ten wniosek, ponieważ wydaje się, że są zabytki, które nie mają tak bogatego sponsora, jak te trzy pozycje, które proponujemy wykreślić, żeby te środki przeznaczyć na bardziej potrzebne, na bardziej potrzebne pozycje, które nie mają zaplecza finansowego.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Tutaj dwójka moich przedmówców już dużo powiedziała na ten temat, więc będę mówił krótko, chociaż zgadzam się z dwójką poprzedników moich przedmówców. Natomiast to chciałem też właśnie jak najbardziej zaprotestować przeciwko wyciąganiu jakichś lat 40., 50. w debacie o uchwale, która mówi o bieżących środkach finansowych na rok 2014, na rok bieżący. Poprawka klubu SLD ma tylko na celu właśnie inne rozłożenie akcentów. To nie chodzi o żadną walkę z Kościołem. Po prostu wskazujemy, o czym mówił też przewodniczący klubu, na to, że zgodnie z tym, co kuria czy jej prawnicy, też nie znamy, jakie są stawki, na jakie kuria się dogadała z prawnikami, ale z przebiegu tej rozprawy można wnioskować, że przebieg kolejnej rozprawy o prawa do szkoły baletowej będzie miał podobny przebieg, mianowicie zmaksymalizowanie odszkodowań ze strony miasta na rzecz kurii biskupiej. I oczywiście też pewnie jest to w interesie kancelarii prawnych, które nie sądzę, żeby były zainteresowane jak najniższym, wręcz przeciwnie, jak najwyższym tutaj pozyskaniem środków z budżetu miejskiego. Tak więc po prostu wskazujemy, że kuria jako jeden z wielu gestorów różnych nieruchomości o wartościach i sakralnych, ale i też zabytkowych, właśnie posiada już środki z budżetu miasta, które wywalczyła na sali sejmowej, przepraszam, na sali sądowej, natomiast, na sejmowej też, natomiast tutaj nie ma to nic wspólnego z jakąś ideologią czy z historią. Jest to poprawka mówiąca o aktualnej sytuacji miejskich finansów i uzasadnienie natomiast przypomina o tym, co działo się przez ostatnie 2 lata, może 3, i właśnie w stosunkach między miastem Poznania a konkretnym gestorem tych nieruchomości, tych zabytków. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Dariusz Jaworski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam tylko 3 uwagi, przysłuchując się tej dyskusji. Po pierwsze, konkurs na dotacje do zabytków jest konkursem przedmiotowym. Jego istotą jest to, że jest to konkurs przedmiotowy, a nie podmiotowy. Stąd też rozumiem intencje dotyczące kwestii podmiotów, które są właścicielami, ale jednak prosiłbym zwrócić uwagę na to, że jest to konkurs przedmiotowy. Po drugie, wniesiona poprawka przez klub SLD dotyczy trzech wniosków, których to podmioty, które je wykonują, kontynuują swoje prace. Także gdybyśmy ich też nie dali tych pieniędzy, to wtedy te prace by zostały przerwane, a w jednym chyba, czy może nawet 2 przypadkach zostały dotacje również udzielone przez inne z kolei podmioty, między innymi przez Urząd Marszałkowski, bo to kryterium akurat było dość ważne przy dzieleniu pieniędzy. I sprawa trzecia, oczywiście nie przeznaczamy dużych sum, nawet powiedziałbym bardzo małe, na zabytki, a w tym roku nie dotyczy to tylko kwestii 500 000 zł. Przypominam również, że między innymi decyzją państwa przeznaczamy 450 000 zł na remont kamienicy, która należy do zasobów miejskich, czyli na remont kamienicy Woźna numer 5. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja w podobnym duchu, tak naprawdę obowiązkiem statutowym miasta Poznania jest dbanie o dobra materialne, o spuściznę narodową, o którą jesteśmy również zobowiązani dbać. Ja myślę, że koledzy z SLD próbują namówić nas do zachowania trochę małostkowego. Być może jest również tutaj potrzeba udowodnienia, że SLD potrafi być również tak radykalne jak ruch Palikota, mimo że serdecznie życzę kolegom z SLD, żeby byli lepsi w tych wyborach od ruchu Palikota. Niemniej jednak sądzę, że nie powinni raczej na te argumenty z ruchem Palikota konkurować. Zmierzając jakby do ogólnej konkluzji, kwoty, które zostały zaproponowane przez komisję konkursową, wynikają z pełnej analizy zasadności przyznania tych środków. My nie posiadamy tej wiedzy, dlatego że my zatwierdzamy ogólną listę. Natomiast sądzę, że komisja, która zastanawiała się nad przyznaniem środków, rozważyła wszystkie za i przeciw, merytoryczne za i przeciw, żeby udzielić takiej, a nie innej dotacji, ewentualnie od dotacji odstąpić. Uważam, że nie powinniśmy w tym dokumencie dokonywać żadnych zmian i ingerować w treść tego dokumentu, niejako uznając, że osoby, które podjęły się obowiązku merytorycznej oceny zasadności przyznania tych środków, uczyniły to jak najbardziej rzetelnie i rzeczywiście przede wszystkim z myślą o tym, żeby chronić dziedzictwo narodowe miasta Poznania. Natomiast chciałbym odnieść się do tych wypowiedzi dotyczących jakby nieuzasadnionych roszczeń Kościoła. Skoro Kościół wygrał w ostatniej instancji i wyrok w sprawie roszczeń dotyczących szkoły baletowej jest w tej chwili, ten wyrok jest prawomocny, Stąd wynika, że Kościół był całkowicie w prawie, dochodząc swoich roszczeń. Gdyby wyrok był inny, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że roszczenia były nieuzasadnione. Zważywszy, choćby tutaj poruszył ten wątek pan radny Aleksandrowicz troszeczkę emocjonalnie, ale ja się z nim całkowicie zgadzam. W okresie obowiązywania poprzedniego ustroju dokonano wielu niegodziwości, nie tylko na majątku Kościoła, ale i na majątku prywatnym. I sądzę, że jeżeli ktokolwiek z właścicieli wówczas pokrzywdzony dochodzi swoich racji, no to w sytuacji, kiedy skutecznie tych racji dojdzie, nie powinniśmy mu mieć tego za złe.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Tutaj wątków było kilka. Oczywiście, że kwota 500 tysięcy jest kwotą za małą. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Miasto Poznań, które stać na szeroki gest przy budowaniu stadionów dość wątpliwej jakości za blisko 800 milionów, powinno być też stać na to, żeby ratować zabytki naszego dziedzictwa kulturowego, narodowego za kwotę większą niż 500 tysięcy. Ale to jest jakby inna dyskusja. W tej chwili usłyszałem, że nie należy wyciągać tego, co wydarzyło się w latach 40. i 50., ależ właśnie o to chodzi. W tej chwili z ponad półwiekowym opóźnieniem usiłujemy dojść drobnych szczątków i elementów sprawiedliwości, a usiłujemy tego dojść ze względu na tamtą ogromną i nigdy nie spłaconą niegodziwość. Jeżeli Kościół wygrał prawomocne procesy, ciągnące się zresztą wiele lat, to nie można mówić o wygórowanych roszczeniach. Jeżeli miasto od wielu lat wiedziało, bo to nie jest kwestia ostatnich trzech lat, jak ktoś mówił, dwóch, trzech lat, że my mówmy o tym, co było w ostatnich dwóch, trzech latach. Miasto od kilkunastu lat wiedziało, co najmniej pod 91-92 roku, że są roszczenia do gmachu liceum numer 8. No i skutki przewlekania tych spraw, być może zawinione też przez sądy, mamy dzisiaj, ale sprawa toczy się od lat wielu, a dotyczy zaszłości właśnie z lat 40. i 50. i wtedy popełnionych niegodziwości. Nie można też mówić, że skoro należące do Kościoła katolickiego podmioty dzierżawią pewne gmachy za mniejsze sumy niż powinny, nie wnikam w to, czy powinny, czy nie powinny, ale zdaniem przytaczającego te argumenty płacą za mało, no to nie można powiedzieć, że ukażemy podmioty należące do Kościoła katolickiego w ten sposób, że nie dofinansujemy remontów zabytków w kościołach zabytkowych. Przecież to jest absurdalne. Tak jak nikt nie zmusza miasta do tego, żeby korzystało z budynków, które nie należą do miasta, które miasto bądź wynajmuje, bądź użytkuje bez umowy najmu, tak też nikt nie zmusza miasta, żeby wynajmowało kościołowi swoje gmachy.
Dlaczego minutę? No któryś raz już pan radny występuje. Proszę o dokończenie wypowiedzi.
Przecież miasto, jeżeli radni uważają, że na złych warunkach wynajmuje lokale szkołom, to jest kwestia rokowań zmiany tych umów i tyle. A nie taka polityka, że my wobec tego obetniemy kwoty na ratowanie zabytków, bo też należą do Kościoła. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę państwa radnych o to, żeby zmierzać do zamykania tej dyskusji, bo myślę, że stanowiska są dosyć jasne, argumenty zostały wypowiedziane, mamy do rozstrzygnięcia sprawy w głosowaniu, a powiększając emocje różnymi emocjonalnymi wystąpieniami, wcale tego nie ułatwiamy, a mam wrażenie, że wątki dyskusji coraz bardziej odbiegają od istoty uchwały i wniosku, który złożył pan radny Tomasz Lewandowski. Także proszę raczej o zmierzanie do zakończenia. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj rzeczywiście należy to, co powiedział pan prezydent, spojrzeć na tą sprawę właśnie pod kątem takim przedmiotowym. Zabytki nie mają swoich barw politycznych, swoich przynależności, że tak powiem, do różnych związków wyznaniowych, do właścicieli z góry przeznaczonych na zawsze. To się zawsze zmieniało w historii, w przeszłości i być może będzie się również zmieniać, bo tego nie jesteśmy w stanie nigdy przesądzić. Dajmy na to, parafia Wszystkich Świętych na ulicy Grobla w przeszłości była parafią ewangelicką, dzisiaj jest parafią katolicką. Mówimy zatem o zabytkach i one, tak jak wspomniałem, służą mieszkańcom, służą turystom. Oczywiście ważne jest to, żeby one były w sposób, tak jak to kolega Marek Sternacki wspominał, otwarte, dostępne, nieodpłatne. Jeśli byłyby wprowadzane to jakieś odpłatności w momencie, kiedy miasto dokłada z pieniędzy publicznych na jej renowację, wtedy należałoby takim sytuacjom przeciwdziałać. Natomiast wydaje mi się, że w takim kierunku należy patrzeć. Ta lista, o której mówimy, bo chciałbym wrócić jakby do listy też tych zabytków, a nie skupiać się na dyskusji dotyczącej innych relacji pomiędzy miastem a kurią, które są rzeczywiście odrębnym aspektem, który wymaga odrębnego potraktowania, o czym oczywiście też nie należy zapominać, rzecz jasna. To jednak zawiera zarówno obiekty i sakralne, i także tutaj nie tylko dotyczące Kościoła katolickiego, ale również gminy żydowskiej, jak i również też obiekty prywatne, kamienice położone w różnych częściach miasta. I wydaje mi się, że tutaj biorąc pod uwagę te możliwości, jakie są miasta, te dotacje zostały udzielone w sposób, myślę, że z dużą starannością i dlatego chciałbym, żebyśmy mimo wszystko poparli ten projekt uchwały, dlatego że nie chciałbym, żeby zabytki z powodu tej dyskusji czy też innych relacji cierpiały, mówiąc tak może ogólnie i górnolotnie, ale taka myślę, że jest, byłaby konkluzja, gdyby ta uchwała dzisiaj przepadła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, jeżeli skupilibyśmy się tylko na podejściu do tego przedmiotowym, to pragnę zwrócić uwagę, że i być może tutaj pani konserwator no, szerszego wyjaśnienia w tym zakresie udzieli, że wszystkie wnioski opiewały na kwoty, albo prawie wszystkie, na kwoty wyższe niż te, które przydzielamy. Po prostu przydzieliśmy takie kwoty, dlatego że budżet jest 500 tysięcy, a potrzeby są wyższe, więc z całą pewnością te dodatkowe środki w przypadku pozostałych 10 podmiotów się przydadzą. Co do wypowiedzi pana prezydenta Jaworskiego. No, jak rozumiem, kuria ma kolejnego rzecznika w tym budynku. Wolę wypowiedzi pana prezydenta Grobelnego w tej sprawie, który w sposób bardziej obiektywny się wypowiadał. No, panie prezydencie, proszę nie mówić nam tego, że jeżeli nie damy 400 tysięcy złotych kurii parafii przy klasztornej, to nie dokończą remontu dachu, no bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, że z całą pewnością tego dachu nie dokończą, skoro domagali się za bezumowne korzystanie 13 milionów złotych od Skarbu Państwa, a w styczniu zapadł w tym roku wyrok, że dostaną 5, a nie 13 milionów złotych, więc no, ważmy mimo wszystko te kwoty i starajmy się jakby w sposób rzetelny wypowiadać. I ostatnia sprawa, najważniejsza w tej sprawie, szanowni Państwo, tu nie chodzi o to, czy to jest kuria arcybiskupia, czy to jest któraś ze spółek jednego z deweloperów, czy chodziłoby to o Jana Kowalskiego. Jeżeli ktoś zachowuje się w sposób organizacji miejskiej, w sposób nielojalny, to miasto nie powinno odpowiadać, tego typu zachowania nagradzać. A w moim przekonaniem zachowanie nielojalne polega na tym, że kuria wynajmowała od miasta budynki za groszowe czynsze. Przypomnę, że kilka złotych za metr za rok płacono na Kanclerskiej. Wiele podmiotów wynajmowało, nie wynajmowało, ale miało w użyczeniu, a więc umowie bezpłatnej te budynki. I tak na dobrą sprawę z drugiej strony zamiast symetrii mieliśmy propozycję czynszu rynkowego i propozycję odszkodowania za bezumowne korzystanie z tych budynków. No miasto walczyło. Miasto walczyło, Skarb Państwa walczył, więc chyba nie wszyscy, panie radny Aleksandrowicz, byli przekonani o tym, że te roszczenia, może niekoniecznie z prawnego punktu widzenia, ale z czysto moralnego punktu widzenia powinny być przez ten podmiot, przez kurię dochodzoną. Dziękuję.
Pan radny Marek Sternalski.
Myślę, że już wszyscy bardzo dużo powiedzieli na ten temat, więc ja bardzo krótko. Tomku, największym rzecznikiem w takim razie kurii biskupiej i wielu innych kościołów na świecie jest Unia Europejska. według twojego myślenia, bo Unia Europejska daje miliony euro na zabytki, w które wchodzą kościoły we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Polsce. Po co? Po to, żeby ludzie bez względu na to, jakiej są wiary, czy są ateistami, katolikami, czy kimkolwiek, przyjeżdżali i oglądali. Jak jesteś w Paryżu, to idziesz do katedry Notre Dame, jak jesteś w Antwerpii, idziesz do katedry. I z czego to jest finansowane? Z pieniędzy kościoła? Nie, to jest finansowane z pieniędzy samorządów, z pieniędzy krajowych i z pieniędzy unijnych, bo to jest wielki atut Unii Europejskiej, że mamy się czym pochwalić. To nie jest wina Kościoła, że akurat zabytków sakralnych w Europie jest tak dużo, no bo wywodzimy się z jakiejś tradycji, dlatego tych kościołów jest tak dużo i tych zabytków. To dobrze, że jest tyle. Cieszę się, jeżeli jestem poza kręgiem kultury chrześcijańskiej, że mogę oglądać meczety czy synagogi. Cieszę się, że tamte państwa dają pieniądze na to, aby te zabytki wyglądały jak wyglądają i żeby można było tam przychodzić. Smucę się, jak jestem na Białorusi i oglądam kościoły, które są zniszczone, z piękną historią, z pięknymi polichromiami, gdzie władze białoruskie nie chcą dawać pieniędzy, żeby turyści mogli oglądać te zabytki. Więc ja bym podchodził do tego w ten sposób i nie zwracałbym uwagę, broń Boże, na to, czy ktoś jest katolikiem, ewangelikiem, ateistą, czy kimkolwiek innym. Zróbmy to dla tych, którzy chcą zwiedzać Poznań i chcą go widzieć jako ładne miasto. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja też króciutko. Wydawało mi się, że przez te wszystkie lata, jak jestem radną, w tej sprawie jest jakiś taki konsensus i ponadpartyjne zrozumienie tej właśnie sytuacji, o tym właśnie, o czym mówiliśmy tu przez cały czas. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie jestem rzecznikiem pana prezydenta, ale ja zrozumiałam wyraźnie pana prezydenta. Pan prezydent mówił, że ta dotacja jest przedmiotowa, a nie podmiotowa. Czyli nie patrzymy na to, kto składa, tylko patrzymy, jakie zadanie kto chce realizować, czy to jest warte. Ja to tak zrozumiałam. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli pójdziemy tym tokiem myślenia, co koledzy z SLD, to być może dojdziemy do tego, że będziemy tylko finansować budynki miejskie, tak? Prywatne też nie, bo niby z jakiej racji mamy prywatnemu kamienicznikowi wyremontować jakąś zabytkową witrażę, tak? Gdzie on w tej na przykład kamienicy wynajmuje mieszkania naszym mieszkańcom i bierze od nich 20 zł za metr, tak? A oni nie są w stanie płacić czynszu i przychodzą do nas po mieszkanie. Więc proszę Państwa, naprawdę zrozummy to, że to jest nasze dziedzictwo. Jeżeli my o to nie będziemy dbać, no to niestety, tak jak powiedziałam w pierwszym swoim wystąpieniu, co po nas zostanie? Dziękuję.
I pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko chciałam powiedzieć pani radnej Dudziak, że klub SLD nie jest za tym, żeby nie dawać tych środków na niemiejskie zabytki, bo cały ten fundusz, ta pozycja w budżecie jest właśnie na niemiejskie zabytki.
Pani radna Lidia Dudziak.
Pani radna Kretkowska, ale jeżeli nie chcecie dawać na zabytki sakralne, to może ktoś wystąpi za chwilę, żeby również nie dawać na zabytki prywatne. Ja tylko mówię, nie dajmy się zwariować i bądźmy rozsądni, tak? My powinniśmy się na czymś innym skupić, pani radna, i próbujmy przekonać kolegów z Platformy Obywatelskiej, żeby więcej środków było na zabytki, żeby wszystkie te podmioty, które się zgłosiły, mogły dostać taką dotację. To jest nasze zadanie, a nie ograniczanie. Nieograniczanie, robienie czegoś, co nam jest dla przyszłych pokoleń, będzie naprawdę ważne. No mam nadzieję, że ten świat jeszcze będzie istniał, jak nas nie będzie.
Dziękuję. Przystępujemy do rozstrzygania. Najpierw poprawka przedstawiona przez pana radnego Tomasza Lewandowskiego w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o głosowanie.